przyspieszył kroku. Zdenerwowanie i naprężona niepewność ujęły go w zwarte kluby. Jakiś ochrypły głos przerwał tok dalszego rozumowania. Po chodniku zataczał się pijany wyrobnik. Wrzecki chciał go wyminąć, lecz w tym momencie ujrzał przed sobą obrzękłą twarz i mdły obrzask alkoholu uderzył go w nozdrza. Człowiek wytrzeszczył nań krwią zaszłe białka i jakiś czas wpatrywał się z bezmyślną zadumą opoja. Nagle oczy jego przybrały wyraz piekielnego przerażenia. Odsunął się gwałtownie i zaczął bełkotać na pół otrzeźwiały.
— Walek, Chryste Boże, co ty tu robisz? Ludzi podniósł, straszysz, strzezaj, Maro!
— Tylko bez głupstw. Proszę mi zejść z oczu, bo wezwę stójkę. No, słyszał? Na dźwięk ludzkiego głosu pijak oprzytomniał zupełnie.
— No, niech no się pan nie gniewa, nie ma czego. Sumiennie mówię, nie ma czego, przywidziało mi się. Zwyczajnie przy niedzieli człowiek troszkę schlany. Ale bo też panińsko podobiusieńki jak dwie krople wody do walka. Jeno, że z pańska ubrany, no i kapkę gładszy. A to chłopisko całe życie łaziło w łachmanach, dali Bóg. Tak samiusieńko wyglądał z pyska, jak go oderżnęli z haka. Widzi pan? Powiesiła się bestia z głodu.
Wrzeckiemu zrobiło się nieswojo. Chciał już zboczyć w sąsiedni pasaż, lecz zarobnik, zmierzający snać w tymże kierunku, począł go prosić z uporem pijaka.
— Niechże pan z łaski swojej nie idzie za mną w te pędy. Tak mi głupio jakoś. Jakbym śmierć miał na karku. Lepiej już rozejdźmy się. O, tędy wolna droga.
I przepuścił go mimo w wąski zaułek, o parę kroków dalej, by się pozbyć natręta, ustąpił. Robotnik zanurzył się w podsienia przechodniej bramy. Popędził po swojej elipsie. Mruknął odruchowo Wrzecki. Podążył wyznaczonym sobie ściegiem. Dla niego to tylko nic nieznaczący epizod. Nawet nie domyśla się swej roli w ubiegłej sekundzie. Otarł czoło. Było zlane zimnym potem. Obudził się instynkt samozachowawczy. Sprawa zaczyna być zanadto wyraźną. Znaki rzucają się na spotkanie ze zbyt szczerym wylaniem. Na mgnienie oka zabłysnął mu w oślepiającej jasności koniec opętańczej linii. Lecz starał się zgasić wizję wywodem. Ależ mnie to nie dotyczy. I cóż stąd, że się temu pijanemu łażędze przewidział we mnie jakiś tam wisielec? To stanowczo mnie nic nie obchodzi. Zawsze miałem wstręt do podobnej śmierci. Wkrótce jednak uznał niedostateczność racji i przeciągnął linię po punkt trzeci. Był niemal zrezygnowany i dawał się powoli zasugestionowywać nowo odkrytej drodze. Wśród tego nie uszło jego czujnej uwagi, że właściwie nie może już zwiedzić wystawy, bo zboczył, poddając się uporowi pijaka. Umocnił się tedy w przekonaniu, że w samej rzeczy nie chodziło bynajmniej o to, by podziwiał imponującą grupę młodych lekarzy z obrazu, lecz by umożliwić mu dwa najbliższe spotkania. Gdy te przyszły do skutku, potrącono go znowu w innym kierunku. Przeźrocze szale motały się na przyczołach kamienic, wieszały w wykrojach nieba między dachami. Przez wątłą ich tkaninę wnikały w parowy ulicy lśnienia, słońca nieśmiałe, zmatowane. To szczególne. Właśnie teraz, gdy i sprawa zaczyna nabierać plastyki konturów, czyżby i to pozostawało w związku? Dostał nerwowej drgawki koło powiek. Nogi poczęły wykonywać niezależne już od woli powiewne ruchy. Przed oczyma ćmiły się wiotkie szare płaty. Z trudem dowlókł się do odkrojonej werandy jakiejś kawiarni i ciężko obsunął się na kozetkę. Podano mu dzienniki i czarną kawę. Wychylił szklankę łapczywie i wgłębił się we wstępnym artykule Figara. Coś mu przeszkadzało. Nie mógł czytać swobodnie. Parę razy już odwrócił głowę i skręcił się niespokojnie na miejscu, daremnie usiłując otrząsnąć się. Wyczuwał nerwami czyjś wzrok na sobie. Wreszcie otwarcie zwrócił oczy w stronę, skąd go niepokojono. Dopiero teraz spostrzegł za stolikiem na prawo starszego już mężczyznę w żółtawym haveloku z szyją owiniętą szczelnie almawiwą, który znać już od dłuższego czasu przypatrywał mu się z obrażającą ciekawością. Fizjognomia nieznajomego łączyła w dziwnej zgodzie sympatyczność z oryginalnością. Pomarszczona, wyżółkła jak pergamin twarz, z szerokimi ustami, bez śladu zarostu, była stale nieruchoma, jak maska starożytnego aktora. Skóra na skroniach jakby przyschła do kości, które pod światło połyskiwały trupio-matowym lśnieniem. Wyglądał na uczonego podczas obserwacji, dokonywanej na ciekawym okazie. Spod krzaczastych brwi wyzierały oczy specjalnej, zielonawo-złotej barwy. Tysiące fosforyzujących igiełek drgało tam szybkozmiennym ruchem, jak w iskierniku baterii, nadając źrenicy wyrazu świetlanej przenikliwości. Oczy te wżerały się literalnie w ciało i przepatrywały je na wskroś do najdrobniejszego włókienka. Wrzecki zauważył, że nieznajomy nie patrzy mu w oczy, lecz studiuje raczej jego głowę na poziomie czoła. Już chciał podnieść się i zażądać wytłumaczenia od natręta, gdy ten wyprzedził go i wstawszy od stołu począł krok za krokiem zbliżać się ku niemu, nie spuszczając oka z obranego punktu na czaszce. Wreszcie zatrzymał się tuż przed Wrzeckim i odezwał: — Winszuję, serdecznie winszuję. To było celnie, co się zowie pi, pi, pi i gdzie trafione, w sam środek wzroku, po przejściu przez wyrostek szyszkowy. Panie, to było arcydzieło w swoim rodzaju, no. Przyznaj się, pan, oślepłeś na dobre. Ho, co widzę, krup et kompań, średnica 9 mm, płaszcz stalowy prima sort. No, no, winszuję, w centrum wzroku, ni na milimetr w bok. Wrzecki nie rozumiał. Był tylko silnie podrażniony dziwaczną przygodą, tym bardziej, że zwróciła uwagę gości, których grupa otoczyła jego tabletkę. Wreszcie wykrztusił dławionym przez wściekłość głosem: — Garson, uwolnić mnie od tego wariata! Lecz rozkaz okazał się zbytecznym. Nieznajomy z palcem wyciągniętym ciągle ku jego czołu począł cofać się powoli ku drzwiom, aż zginął w sąsiedniej sali.